Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Ważne.
Rozwijaj wersy, rozwijaj myśli. W życiu złapiesz dużo korzyści. Kiedy głową dobrze pomyślisz, idź przed siebie, łapi to wdychaj. Świeże powietrze, puza przywitaj.
Trochę jestem ciekawa, czy zaskoczyło Was to intro na początku. Nie jest to stała zmiana, ale dziś po prostu chciałabym opowiedzieć Wam o pewnym projekcie muzycznym. No i fragment, którego wysłuchaliście na początku, jest częścią tego projektu. Całe przedsięwzięcie nosi nazwę Się Kręci. W ramach tego projektu organizowane są warsztaty. Podczas nich powstają rapowe utwory, uczestnicy nagrywają je w studiu, kręcą do nich teledyski, a potem mamy wielki koncert finałowy, premiera i w ogóle. W tym roku to wydarzenie ma się odbyć 5 grudnia, choć zobaczymy jeszcze co, gdzie, jak, w jakiej formie, bo w tym roku mamy pandemię i wszystko jest bardzo niepewne. W każdym razie, w Się Kręci przez wiele lat brała udział młodzież, która nie miała łatwo w życiu. Za nimi jest wiele trudnych doświadczeń, sporo przeszli i to również można odnaleźć w ich piosenkach. W dzisiejszym odcinku, za zgodą twórców projektu, wykorzystałam utwory nagrane w ramach Się Kręci. Znajdują się tu również nagrania, które robiłam dokumentując zeszłoroczną edycję. Cytuję też krótkie fragmenty reportażu Pierwsza zwrotka w życiu, który wówczas zrealizowałam dla Radiowej Czwórki. Za moment poznacie współtwórczynię całego projektu, czyli Zohę Michalik.
Kiedyś byliśmy w jednym z ośrodków, nie powiem którym, i tam był taki pan dyrektor, który nie był za bardzo przychylny temu projektowi. I tam powstały bardzo fajne kawałki, bardzo szczere, takie właśnie historie dziewczyn. To były prawdziwe i bardzo wzruszające też. I on na koniec skomentował to na takiej zasadzie, no właściwie to beznadziejne to jest, bo to jest takie szare, smutne, brzydkie, ale że on by to zrobił inaczej, że one powinny tam Tuwima rapować i jakieś to wszystko powinno wyglądać inaczej. Wydaje mi się, że jeżeli nie wyrzucimy z siebie jakichś takich zalegających w nas kamieni, nawet trudnych spraw, to nie możemy iść dalej i właśnie rozwijać się w stronę tych, nie wiem, kwitnących na łące kwiatków. Także najpierw trzeba wyrzucić z siebie to, co tam zalega, żeby ewentualnie móc pójść w kolejne jakieś światy.
Kochana mamo, piszę ten list ze łzami. Myślę o wszystkim, lejąc krew hektolitrami. Nadal nie chcę żyć, bo za duże mam problemy i wciąż żyję przeszłością, szukając dobrej ściemy. Kolejna ucieczka, która raczej nic nie zdziała. Powrót do domu to chyba kolejny alarm. Znów dostałam z pięści, wcale nie miałam żalu, lecz ta bijatyka zakończyła się w szpitalu. Muszę wytrwać, krzyknąć, że brakuje mi miłości, jak pociski z karabinu, wiele słów mnie raniło. Jestem na wielkiej bitwie, w teraźniejszości. Wydaje się, że kiedyś mi się to przydarzyło. Teraz jestem tutaj, w miejscu, gdzie wszystko cichnie. Problemy odchodzą i ogarnia mnie spokój. Mam wrażenie, że zaraz sama zamilknę. Wszystkiego, czego potrzebuję, jest teraz wokół.
Cztery różne historie, jednak czymś powiązane.
Czy mogłabyś w takim razie wyjaśnić, z jakich elementów obecnie składa się projekt Się Kręci? Bo o przeszłość cię jeszcze zapytam.
Dobrze.
Natomiast w jakiej formule mamy to teraz?
Teraz. Teraz jest formuła taka, że zaczynamy od tygodniowego obozu w Puszczy. W tym roku to jest Puszcza Białowieska, takie serce Puszczy Teremiski. Zaczynamy obozem, który trwa tydzień i podczas którego, po pierwsze, priorytetem jest to, że powstają teksty i uczestnicy piszą teksty. Jest też warsztat taki flowowo-rytmiczny. Tutaj w tym roku też właśnie w tej sekcji raperskiej jest Ryfari. A oprócz tego są jeszcze takie zajęcia troszkę z komunikacji interpersonalnej, z tego jak się ze sobą komunikujemy co przekazujemy, jak przekazujemy. Codziennie mamy kręgi, które też ułatwiają nam takie uczenie się, dzielenia się własnymi uczuciami, emocjami i pracą w grupie. Kasia Paterek tutaj działa w tej dziedzinie i też Kasia otwiera głos, robiąc taki warsztat trochę białego śpiewu dla, że tak powiem, troszkę odbicia się od tej mozolnej pracy z tekstami, która rzeczywiście jest trudna i wywołuje wiele, wiele emocji. I oprócz tego na obozie jeszcze są takie zajęcia, można powiedzieć, przyrodniczo-mindfulnessowe, gdzie wychodzimy do lasu, to już moja taka działka, i trochę oswajamy się z tą przyrodą i z otoczeniem wokół i też takim trochę poszukiwaniem własnej tożsamości. Zdecydowanie ten element przyrody jest istotny od kilku lat w tym projekcie, bo widzę, że ta natura bardzo jest takim natchnieniem, ale też wytchnieniem i bardzo spaja wszelkie procesy, które się zadziewają w trakcie tego obozu i wszystkie rzeczy, nad którymi pracujemy, jakby ta natura tak trochę nas koi. Pojawia się też Kasia Pawłowska, która prowadzi takie warsztaty z ekspresji ciała i takie sceniczne i też nawet takie krótkie etiudy przed kamerą, czyli tu jest oswajanie się z kamerą, oswajanie się z ciałem, oswajanie się z głosem. I to jest naprawdę wielkie uderzenie, ten początek. I jak to się już przetrwa, to jest się też gotowym, żeby przetrwać dalsze części, które wcale nie są też wcale łatwe. Bo kolejnym etapem są zajęcia już z flow, takie, gdzie już mamy napisane teksty i spotykamy się w tym wypadku tutaj z Ryfuri. Zbijamy się właśnie w zespoły trzy. Ten moment werdyktu, kto z kim, jest bardzo emocjonujący i czasem obrady trwają naprawdę północy, ostatnio chyba do trzeciej, czwartej.
O matko.
Tak, bo to nie jest proste, żeby dobrać po pierwsze te tematy, a jeszcze dobrać te osoby do siebie i czasem bardzo zaryzykować, bo wielokrotnie było tak, że wiemy, że te na przykład są jakieś dwie osoby, które kompletnie drą koty ze sobą, w ogóle nie chcą ze sobą współpracować, wręcz jest jakaś trudność w ogóle bytowa, a się okazuje, że później i jednak to klika i jest idealnie miłość i w ogóle wszystko jest na miejscu i ta energia się super podbija, więc tak to. Finałem projektu jest koncert na żywo przed publicznością i już zaprezentowanie wszystkiego na scenie, łącznie z premierą teledysków.
Ale teraz naprawdę po prostu ręce do kamery i pełna energia.
No, okay?
Marta, to jest już naprawdę 5 minut zostało tego światła.
Dobra.
Ostatnie nasze 5 minut.
Wyjmij ręce z kieszeni, teraz jedziesz po prostu.
Uwaga.
Uwaga, jedziemy.
Po pierwsze problem, po drugie akceptacja. Kręta droga życia, tak jak kręta ta relacja. Po pierwsze problem, po drugie akceptacja. To kręta droga życia, tak jak kręta ta relacja.
Za moment usłyszycie, jak podczas nagrywania teledysków rapuje Daria, która opowiedziała mi też o warsztatach prowadzonych przez Ryfuri. Dziewczyny uczyły się na nich, jak pisać swoje utwory.
Bóg rzucił mnie na świat, wiedział, że mam tu misję. Alkohol i dragi w Warszawie nie są czyste. Pamiętaj, że w tym życiu ze wszystkiego masz jakieś wyjście. Miłość kwitnie tak szybko jak na wierzbie liście. Szukałam kogoś na wzór ojca, który wciąż w procentach płynie. Zniknął tak jak każdy, którego zdołałam pokochać w chwilę. Brakowało mi go, powoli czułam, co oznacza spadać na dno. Nagle słyszę szkło, patrzę w górę, widzę lustro lecące z mojego pokoju przez okno. Rozmywa się obraz, rozmywają się kolory. Już nic nie kwitnie, gdy rozglądam się na wszystkie świata strony. W pewnym momencie nadeszło wspomnienie. Zero zrozumienia, jednak żyję z nadzieją, że wszystko się pozmienia. Czekałam na szczęście, myśląc, że los się do mnie uśmiechnie. Że gdzieś na świecie jest dla mnie jakieś miejsce. Bo to jest ten czas i ta pora, aby wyrzucić z siebie potwora, swój strach pokonać. Zrozumieć się mogę być kimś.
Gdzieś tam, jeżeli używasz ciała, to w pewnym momencie używasz też głosu.
I jeżeli się rozluźnisz, to jesteś w stanie naprawdę bardzo dużo zrobić. I ona nas rozluźniała, pokazywała, że tak się da. Prosiła nas, żebyśmy powtórzyły różne zwrotki, żebyśmy spróbowały tekst zarapować w różny sposób, żebyśmy nie powtarzały jednego i tego samego, tylko szukały, w czym się czujemy dobrze. I na przykład pisała tekst i prosiła, żebyśmy tą zwrotkę nawinęły w taki sposób, w jaki my czujemy. Albo żebyśmy spróbowały trzy różne sposoby. I żebyśmy znalazły ten odpowiedni dla nas. I każda z nas gdzieś tam potem, pisząc swoją piosenkę, też miała swoje flow już.
Jak mogłabyś opisać swoje flow?
Ojejku, moje flow? Ja bardzo lubię rap typowo uliczny. Typowo dresowy. Że tak to ujmę po mojemu, typowo praski. I moje flow przekazuje bardzo dużo, jeżeli chodzi o moją osobowość. Ja gdzieś tam przez to, co przeżyłam w życiu, mam bardzo dużo agresji w sobie, ale też bardzo dużo ciepła do ludzi. Chciałabym swoją przemianę gdzieś tam pokazać w tekście. Pokazałam przez flow gdzieś tam też tą moją agresję. I sam tekst jest napisany w taki sposób, że jest przedstawiona tam moja osobowość.
Dużo tu poprawek, bo tu było, nie było idei.
Ja mam pytanie.
Jakie masz przemyślenia, czy w ogóle jakieś masz po tych 6 latach? 7? 9! O Boże, przepraszam, jakoś tak w głowie sobie wkręciłam ten 2014 z jakiegoś powodu.
2011 był początek.
No właśnie, co sobie myślisz teraz? Prawie po dekadzie się kręci.
No myślę, że ja też przeszłam bardzo długą drogę i dużo się nauczyłam w trakcie. Teraz czasem tęsknię za tym takim moim wręcz naiwną taką otwartością i próbą podnoszenia po prostu wszystkich, nawet jak widać, że po prostu ktoś tego nie chce albo się nie stara, bo nie wiem, no. Tu jest właśnie taki, pojawia się wątek, który się kręci wątkiem właściwie zawsze pojawiającym się na jakimś etapie z którymś, z którą z uczestniczek czy z całą grupą, że te procesy, przez które przechodzi osoba, która jest w tym projekcie, są naprawdę bardzo trudne. No i to jak to w nauce, progres, regres, progres, regres i utrzymać te osoby do końca, by one się nie poddały, to jest bardzo czasem wymagające i czasem jest taki właśnie ta granica, gdzie właściwie co edycję stajemy kadrowo przed pytaniem w danym jakimś przypadku, słuchajcie, my bardziej teraz tego chcemy, czy ta osoba. Te turbulencje zawsze się pojawiają, ale na końcu jednak za każdym razem, jak już przejdziemy przez ten cały proces, jest finał. Już sobie tak usiądę miesiąc po, bo to jeszcze zanim opadną te wszystkie emocje, to właściwie zawsze mam takie poczucie, że było warto.
A co w tym jest trudnego dla uczestników?
Co w tym jest trudnego dla
uczestników? Bo mówisz o tym wykruszaniu się, mówisz, że nie każdy to dźwignie.
Bardzo dużo rzeczy po prostu z nas wypływa. Ten projekt trochę, uciekam od tego słowa, ale gdzieś tam jest troszkę terapeutyczny. I to, żeby po pierwsze najpierw zajrzeć w głąb siebie i swojego przekazu. Co ja chcę przekazać? Czy ja chcę sobie coś oczyścić? Czy ja coś chcę w tym tekście się zmierzyć z jakimś swoją, nie wiem, przeszłością? Czy właśnie już patrzę w przyszłość i gdzieś tam chcę dążyć? Czy chcę skomentować to, co się wokół mnie dzieje? Czy się chcę skomentować, co się dzieje we mnie? Czy chcę sobie jakoś tam uporać się z jakąś historyjką własną, czy właśnie taką zewnętrzną? No i to poszukiwanie, już samo to, ten proces, jak już usiądziesz, każdy siada i sobie w sobie tego szuka, zderzenie się z tym, zmierzenie się z tym i pogrzebanie w tym często budzi różne emocje i sięgamy no, w głąb trudnych często tematów, to jest jedna z trudności.
Czyli to sięganie do środka.
To sięganie do środka, do swojej historii. Drugi etap, tutaj są z kolei zagrzebane różne nasze historie, traumy w ciele, których często nawet możemy być nieświadomi, ale w tym ciele się niesłychanie dużo skrywa i no, ta praca z ciałem to jest też niesłychane dla osób, które też pierwszy raz w ogóle jakoś są na takich zajęciach, gdzie kładziemy się, turlamy na sobie, gdzieś tam jest właśnie taka też praca grupowa z ciałem. No to jest czasem wielkie wyzwanie i też się często na tych zajęciach pojawiają łzy, takie się nagle nie wiadomo skąd uaktywniają, jakieś historie stare z przeszłości się pojawiają i ktoś nagle sobie coś przypomina i gdzieś tam pracujemy wtedy z tymi emocjami. No a potem już scena, no to scena to ojojoj. Ojojoj, to
sama
ja...
Sama scena jest...
Ja w zeszłym roku po prostu pamiętam, że jak przez te lata byłam pod sceną i wszystkich tam hajpowałam, że jedziesz w ogóle, słuchaj, wychodzisz na tą scenę, jest super. I ja sama miałam to zrobić w zeszłym roku, to ja po prostu przeklinałam cały świat. Dlaczego w ogóle ja się na to zgodziłam? Ja nie mogę, ja nie chcę. Naprawdę strasznie.
Szefowa tutaj.
Tak, przed. Był taki poziom stresu. Myliło mi się wszystko na tych próbach. Ale jak już wyszłam na to, wyszłyśmy my, Leśne Pantery, na tą scenę i popłynęło wszystko pięknie. I z tym tłumem ta interakcja to jest coś nie do opisania po prostu. To jest takie przeżycie, nie umiem tego z niczym porównać. Po prostu jest niesłychana adrenalina, endorfiny, wszystko po prostu bardzo niesie i bardzo długo zostaje w duszy, myślę, takie poczucie, że się jest jakimś sprawczym i super jest tak kreować i to przed publiką prezentować. Chociaż nie jest to proste.
Teraz kaliber tego przedsięwzięcia jest naprawdę duży. Jak to było 9 lat temu? Jakie były początki się kręci?
Początki się kręci były bardzo zaskakujące. W ogóle nie miałyśmy planu robić ani warsztatów raperskich, tylko właśnie zaproponowałyśmy w Marianówku, to jest Monar, w takiej społeczności zaproponowałyśmy warsztaty filmowe. Dlatego, że miałyśmy w ogóle inny plan. Miałyśmy plan zrobić film dokumentalny, ale chciałyśmy wcześniej wyciągnąć kamery, a miałyśmy mało czasu, więc zaproponowałyśmy warsztaty filmowe, żeby już móc szybciej wyciągnąć kamery. I się zgłosiło 20 osób. I pojawiła się właśnie tam grupka, która chciała zrobić teledysk, bo rapowali, więc tutaj oni sami sobie ten rap już ogarniali, mieli swoje studio w Monarze i tam była dziewczyna, która napisała dla nas projekt do zakładu poprawczego w Laskowcu, żebyśmy zrobiły takie warsztaty filmowe tam też. No i tam cała grupa, 20 osób bodajże i wszyscy chłopacy wybrali sobie formę filmową, właśnie teledysk,
i
rap.
Co wy na to? Chciałyście tutaj warsztaty filmowe, a tu...
My nawet za bardzo rapu nie słuchałyśmy, a tutaj 20 chłopa i trzeba to ogarnąć. Wtedy to było niesłychane, że nikt z nas nie miał o tym pojęcia i każdy milimetr wersu, który powstawał po prostu był jakimś wielkim sukcesem. Wszyscy byliśmy brawo każdej osoby, więc też to było niesłychane obserwować, jak bardzo ten rap nas wszystkich połączył i to tworzenie tego rapu. Wtedy już widziałyśmy, że to jest to. Bo nawet dyrektor ówczesny zakładu poprawczego mówi, że od 15 lat, kiedy pracuje, nie było w zakładzie takiego jakby pojednania pomiędzy grupami i tak mało przez te 3 miesiące, jak trwał projekt, nie działy się tam żadne różne, powiedzmy, wojenki wewnętrzne, więc on też bardzo chwalił sobie to, że wciągnął wszystkich ten rap. Każdy każdego propsował i podbijał i tak właśnie wzmacniał, więc to było wspaniałe. I to jest hip-hop właśnie, to jest o to w tym chodzi, żeby się nawzajem siebie wzmacniać i dążyć do tego, żeby być też coraz lepszym w danym fachu. Chłopaki pisali teksty do kawałków swoich i my wtedy tak bardzo byłyśmy skupione na tych technicznych rzeczach, o których czytałyśmy, dzwoniłyśmy do swoich różnych znajomych muzyków, jak to, co to. I byłyśmy właśnie zachwycone każdym milimetrem wersu, że w ogóle wtedy nie patrzyłyśmy na treść, która tam powstaje, bo tam był dosyć taki refren, powiedzmy, za który dostałyśmy później osmarowane, wiesz, przez jednego właśnie dziennikarza, że za pieniądze unijne szerzymy mowę nienawiści. My się rzeczywiście dopiero po projekcie chwyciłyśmy za głowę i mówimy, Boże, cośmy wypuściły za tekst. Ale nawet mówię, sam ten dyrektor zakładu poprawczego, który nas bardzo fajnie bronił, powiedział, że dla niego to wyszło z chłopaków, co w nich siedzi. Jakby nie możemy się spodziewać, że oni teraz będą o kwiatkach na łące rapować. ale rzeczywiście on widzi drugą stronę, że od kuchni to wszystko ma super sens i bardzo fajnie działa na nich, więc warto w to iść. Potem pojechałyśmy jeszcze do dziewczyńskiego ośrodka wychowawczego, gdzie też zaproponowałyśmy warsztaty filmowe i też wszystkie dziewczyny chciały rap i teledyski, więc już później się nie łudziłyśmy, tylko też zatrudniałyśmy raperów, raperki do projektów, no by to miało większe ręce i nogi. No ale bardzo fajnie. Wspominam ten początek, kiedy właśnie tak z takiego równego poziomu wszyscy próbowaliśmy to razem ogarnąć.
No właśnie zwróciłaś mi uwagę na taką bardzo ciekawą rzecz, o której w sumie wcześniej nie pomyślałam. Jak tak słuchałam tych piosenek, tych utworów, to właśnie pojawiały się tam takie rzeczy, że tu mefedron, tutaj hajs na ulicy i tak dalej. I no właśnie wyobrażam sobie, że jako twórczyni projektu się kręci tutaj w jakiś sposób edukacja i tak dalej, warsztaty. No to musiałaś to jakoś... Tak. Objąć, zaakceptować.
Tak, i to jest też taki temat, w który się nieraz, to jest bardzo trudny też moment, ta akceptacja tekstów. Po tym pierwszym właśnie projekcie Nakręcone ziomale, bo on się wtedy jeszcze inaczej nazywał. Znaczy my staramy się w ogóle nie ingerować w teksty. To, co w kim siedzi, to jest i to jest jego. I chodzi o tą prawdę danej osoby, tak? Nie możemy komuś tej prawdy odmówić. Ale rzeczywiście bywały takie historie, że na przykład sugerowaliśmy, że słuchaj, zastanów się, czy ty chcesz, żeby to wybrzmiało, tak? Ponieważ szczególnie na przykład, jeżeli pracujemy z bardzo młodymi osobami, 12-latkami na przykład, gdzie im się wydaje, że oni teraz chcą o tym rapować, no ale wiadomo, w sieci nic nie ginie i to zostanie i oni będą dorosłymi osobami i potem mogą pewnych rzeczy żałować i tu się pod takim kątem staramy nastawić, bardzo dobrze przeanalizować, czy ten dany tekst komuś nie zaszkodzi na przykład z czasem, albo nie wywoła jakiejś takiej gównoburzy, że ta osoba zostanie za bardzo przez hejterów, których nie brakuje w kraju, zgnieciona, więc tutaj wielokrotnie mamy różne rozkminy i razem z uczestnikami staramy się to po prostu dojść do takiego momentu, w którym sam uczestnik mówi, dobra, to musi być, to siedzi, a to rzeczywiście może z tego zrezygnujmy. I staramy się też bardzo, to jest jeszcze temat, który mi bardzo został po tej pierwszej edycji Nakręcone ziomale. Dużo rozmawiamy właśnie o takiej mowie nienawiści. Tłumaczymy to tak, że też to zostaje. Jeżeli rzucamy coś takiego no, agresywnego, to się gdzieś tam niesie w energii w kosmosie dalej i że my tego nie bardzo, nie propsujemy po prostu takiej mowy nienawiści. Staramy się na to zwracać uwagę w każdym razie.
Byłam pod wrażeniem, że w wielu tekstach pojawiają się właśnie takie bardzo etyczne rzeczy, że nie marnuj życia, że narkotyki słabe, że coś tam, że przyjaźń ważna, że byłam zdziwiona takim pozytywnym, edukacyjnym wydźwiękiem tych tekstów, że tak się zastanawiałam, kurczę.
Też na przykład od 3 lat jest Kasia Paterek w projekcie Terapeutka i rozmawiając o tekstach, bardzo ważne jest to, żebyśmy, my staramy się też to uzmysłowić uczestnikom, uczestniczkom, że ten tekst jest rodzajem jakiejś takiej afirmacji, mantry, już później powtarzane milion razy przy tych nagrywkach, przy nagrywaniu klipów i tak dalej, gdzie jeżeli tutaj jest coś bardzo z takim niskim przekazem i z jakąś taką niską energią, no to pytanie wtedy do takiej osoby, czy chcesz przez teraz kolejne 3 miesiące rzeczywiście dzień w dzień powtarzać to i tym żyć, nie? I to przez kolejne może lata, bo te klipy są w sieci i nie znikają. Niektóre mają naprawdę masę wyświetleń. Ten właśnie Nakręcone ziomale ma chyba 2 miliony prawie. Więc to już zostaje z nimi na zawsze i teraz zawsze pytamy, ja wiem, że teraz się czujesz tak i teraz tobie to siedzi i chcesz to z siebie wylać. Pytanie, czy chcesz w tym siedzieć długo? Jeżeli nie, to spróbuj znaleźć też na to antidotum i to w tym tekście gdzieś tam ujmij. I wtedy często się pojawiają właśnie takie myśli ku górze, tak zwane, może nie wiem.
mocno się obrywa dorosłym w tych tekstach?
Teraz w tej edycji warszawskiej mamy jedną nastolatkę, a reszta osób to są takie między 18 a 35.
O, no to w takim razie jest przeskok chyba trochę pokoleniowy.
Jest. Ja bardzo sobie też cenię tą pracę z dorosłymi osobami.
Czyli nie masz nic przeciwko temu, że ten wiek jakoś tak się trochę w górę
Nie, tutaj przeniósł. W ogóle bardzo cenię sobie różnorodność przede wszystkim. I łączenie bardzo różnych światów i środowisk, ale też wieków. W zeszłym roku mieliśmy rozstrzał od 14 do 42 roku życia w edycji warszawskiej, a w tym roku od 16 do 35, więc też dosyć spory. I ja widzę, że to jest super wymiana międzypokoleniowa, można powiedzieć. I świetnie to gra, że są tak zróżnicowane wiekowo osoby i sobie mogą różne rzeczy też
się dzielić nimi.
Czemu rap jest dobrym narzędziem do tego, żeby robić to, co robicie?
Rap jest świetnym narzędziem. To jest właśnie zadawanie sobie takich głębokich pytań i takie troszkę szukanie swojej tożsamości. Zrzucanie z siebie też ciężarów, które nam zalegają. Takie czyszczenie siebie. Ten etap pisania, gdzie zaczynamy sięgać, pytać, zastanawiać się nad wszystkim, to bardzo, bardzo po prostu pobudza. Głowę, serce, wszystko. Potem wchodzi cała ta technika, matematyka, ta praca z rytmem, praca z bitem, praca w studiu, praca z klipem, praca ze sceną. No to jest tyle elementów, które tak niesłychanie umacniają ciebie jako człowieka, jak przejdziesz przez te procesy i wydaje się może z zewnątrz dla kogoś, kto tak sam tego nie wykonał, że a no co, no tam coś napisał, stanął, zarepował, wyszło mu, nie wyszło. Ale przejście przez te procesy naprawdę tak umacnia, ale też bardzo otwiera głowę na to, jak w ogóle powstaje muzyka, jak powstają teksty i już się człowiek z taką pokorą większą odnosi do tego, co słyszy i naprawdę bardzo to rozwija.
Czy są jakieś, nie wiem, chwile, sytuacje, które szczególnie pamiętasz teraz po tym czasie?
Ja mam pamięć kury, czyli w ogóle żyję tak bardziej 3 dni wstecz i tyle.
Czyli jak coś pamiętasz, to naprawdę jest ważne.
Niekoniecznie, bo moja pamięć jest taka bardzo szalona, że czasem coś pamiętam, co nie jest do końca istotne, a czasem mi się, no różnie, ale nie o mnie tutaj i mojej pamięci, ale tak, jeżeli chodzi o coś, co pamiętam, od razu mi gdzieś tam teraz na bieżąco pojawił się Wiktor w głowie, to jest chłopak z podlaskiej edycji i był w domu dziecka i teraz jakby wyszedł w życie dorosłe, samodzielne i rzeczywiście no też nagle nie miał do końca gdzie mieszkać i też nie do końca był gotowy do tego, żeby żyć samodzielnie. Ten system jednak nie bardzo przygotowuje. No w każdym razie Wiktor wylądował właściwie na ulicy i tutaj mama innego uczestnika z projektu, zresztą kilka mam, tam kilka domów się losem Wiktora przejęło i jedna z mam ogarnęła mu szkołę z internatem, on się przeprowadził w ogóle do Wielkopolski z Podlasia. Gdzieś tam się, myślę, że jego los bardzo mocno odmienił. No ja kibicuję mu z całego serca. Też się widzieliśmy, bo w zeszłą sobotę mieliśmy koncert w Poznaniu w ramach festiwalu Hotel Europa i właśnie zjechała się taka podlaska ekipa stara i mieliśmy koncert między innymi właśnie Wiktor i on też tak mówi, wiesz Zocha, ja teraz to przez to rapowanie całe, to ja tak po prostu mam takie słownictwo, ja nawijam cały czas w ogóle. Kiedyś to słowa nie umiałem powiedzieć, a teraz po prostu cały czas gadam.
Skąd ten stan? Dlaczego tak mam? Dlaczego ja jestem tym wszystkim sam? Skąd ten stan? Nie wiem o co tu chodzi. Dlaczego w mojej głowie tyle złości się rodzi? Skąd ten stan? Dlaczego tak mam? Dlaczego ja jestem tym wszystkim sam? Skąd ten stan? Nie wiem o co tu chodzi. Dlaczego w mojej głowie tyle złości się rodzi?
Zocha wspominała wcześniej, że w ostatnim czasie w projekcie się kręci, ten wiek uczestników nieco się rozszerzył. Mamy teraz już nie tylko nastolatków, ale też osoby bardziej dorosłe. No i z tych właśnie nieco starszych uczestników i uczestniczek chciałam was zapoznać z Angeliką Walaszek-Pokorą, która rapowała w zeszłym roku.
Ja myślałam na przykład, że jestem twardsza. I jak napisałam ten tekst i potem właśnie musiałam go wyrapować, zaśpiewać, to mi się głos łamał. Chociaż myślałam, że jestem twardzielką i jakby już przerobiłam to na tyle, że jakby jest to dla mnie luz, light. A jednak nie. Nasz teledysk się nazywa Dwa Światy i nieskromnie powiem, że ja to wymyśliłam. Mam poczucie, że całe moje życie to są dwa światy i żyłam w dwóch światach tak naprawdę od dziecka. Mieszkając w starej kamienicy, bez warunków, bez prądu, w takim miejscu, gdzie jest drewniana klatka, gdzie kibel jest na podwórku itp. itd. Nie ma podłączenia do ciepłej wody, nie ma ogrzewania, nie ma centralnego. Chodziłam do pracy, do miejsca nadzwyczaj ekskluzywnego. Nadzwyczaj. To było jedno z najekskluzywniejszych miejsc ówczesnej Warszawy. Sklep, mebel Cyroń z meblami, gdzie właśnie kanapa od Gucciego, z krokodylej skóry, tylko dlatego, że od Gucciego kosztowała na przykład 60 tysięcy, a regał kosztował 70. Przypominam, że to były lata 90. Takie ceny. Jak nie trudno się domyślić, ówcześni aktorzy, ludzie telewizji, ludzie półświatka, politycy byli klientami tego sklepu. Także no to był kosmos. Z jednej strony było to bardzo ciężkie, bo ja walczyłam o przetrwanie, żyłam z dnia na dzień. Wiecznie brakowało na wszystko pieniędzy. A z drugiej strony obserwowałam, jak przychodziła rodzina w niedzielę po jakimś obiedzie w promenadzie i córka pokazywała, że chce ten stolik. I ja kazałam pakować stolik, który kosztował 4000, bo córka przyszła z tatą, pokazała, że właśnie jej się to podoba. Rzeczywiście stolik był przepiękny, bo to była piękna syrena i na ogonie trzymała piękną szklaną taflę. Przepiękny stolik, który kosztował 4000, pokazała palcem, że to jej się podoba, ona chce i tata jej to kupuje. Kiedy moja pensja była iluśkrotnie niższa i za to musiałam przetrwać. Także z jednej strony to było bardzo przykre, skrajne doświadczenie, ale z drugiej strony ono zahartowało mój charakter. Takie rzeczy hartują. Być może niektórych mogą złamać, no mi raczej dodały siły.
Każdy ważny i bogaty, jeden świat, dwa światy. Każdy ważny i bogaty. Ryfa, że niby przypał, że niby nie kuli brzydka, niby z domu, gdzie komuś odbiła szajba, odkryta złą sławą u koleżanek na chatach, jak łachmaniara, oj Praga, Praga. Od końca łańcucha do stania na dwóch półkulach, mentalnie droga jak Budda przez kotmoucha. Teraz jestem R do Y, F do A. Jak chcesz przykład z życia, to ci go dama da.
Ja i mój brat, młodszy 7 lat, matka przemoc, kabel kładzie nas na blat. Klucze na szyi jak pies na smyczy, zgubiłam kaganiec, skatowana do granic. Za nic. Potem zimna kamienica, jedna izba, brak prądu, wody, chęci do życia. Wielkie oczy mego brata, bardzo smutne, z matki miał bezlitosnego kata. Wszyscy zawsze krzyczeli Angela, Angela, nie pojęli, że ja walczę, że zaczęłam od zera.
I ja naprawdę ten cały tekst napisałam może w godzinę, w półtorej. I słowo honoru, nie wiem jak to się stało, że nie miałam pomysłu, nie wiedziałam. Znaczy wiedziałam, że chcę o dwóch światach, tylko tak naprawdę nie wiedziałam, co w tych dwóch światach mam zawrzeć. I usiadłam, jakoś same słowa mi przyszły do głowy. Potem oczywiście włączyła się autocenzura. Czy nie za bardzo? Czy to na pewno tak powinno być? Tutaj w tym utworze disuję matkę, więc w ogóle to jest ostre. Ale w ogóle się nie przejmuję, co ona będzie czuła, umówmy się, bo ona się nie przejmowała nigdy, co czuję ja czy mój brat. Samo to, że robię taką retrospekcję, że robię taki wgląd w siebie, że wracam emocjonalnie do tego, co było, to jest bardzo cenne. Bo tak naprawdę zastanawiam się, czy kiedykolwiek bym się, no tak trochę publicznie rozprawiła z tym, co było. Bo tak naprawdę nigdy nie pisałam o tym. Może w jakiejś rozmowie prywatnej czy ze znajomymi mogłam powiedzieć jakieś elementy, które mnie spotkały w życiu, ale
ale nigdy publicznie nie mówiłam o takich trudnych tematach.
Braga gaga, to gos braga biega bagas.
Jeden świat, dwa światy, każdy ważny i bogaty.
A co jest ważnego w piosence dla ciebie? W sensie, co najbardziej twoim zdaniem w wartościowej piosence musi być?
Przekaz. Przekaz dla drugiego człowieka. W momencie, gdy słucha tej piosenki, to albo żeby się utożsamił z tym, co jest w piosence, albo aby był to przekaz, który gdzieś tam może pomóc drugiej osobie słuchając tej piosenki. Ja na przykład przedstawiłam swoją historię i ta historia... A wydaje mi się, że w momencie, kiedy jakaś osoba, która przeżyła coś podobnego, tego posłucha, to może się otworzy na to, że nie jest jedyna, nie jest sama, że jest też ktoś taki, kto coś takiego przeżył i że ma wsparcie, że może liczyć na to, że może o tym mówić głośno.
Od razu wiedziałaś, że właśnie napiszesz coś tak osobistego?
Nie. To jest oczywiste, że bardzo łatwo jest powiedzieć, ty jesteś taki, taki, taki. A powiedzieć o tym, jaka ty jesteś w środku, jaki ty jesteś w środku, jest bardzo ciężko, a jednak bardzo konkretnie weszłam w swoje życie.
A pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy pokazałaś ten tekst wreszcie?
Tak, i bałam się, bo ciężko mi było zarapować tekst o sobie, bałam się reakcji innych, bałam się tego, co inni sobie pomyślą, jaka będzie ich pierwsza reakcja. Bałam się, że będę odrzucona, jak usłyszą. Bałam się, że inni sobie pomyślą, jaka to ja nie jestem, ocenią mnie. Ale cieszę się, że jednak tak nie było i że jednak postawiłam na swoim i opowiedziałam o swoim życiu. Gdzieś tam cały czas walczę o siebie. Że to nie jest tak, że skoro już miałam przesrane dzieciństwo, to już tak będzie całe życie. Tylko, że ja mogę zawalczyć o siebie. I że mogę coś zmienić. Często zdarzają się upadki. To jest tak, że wspinasz się, wspinasz, wspinasz, aż w pewnym momencie staniesz na szczebelek, który jest po prostu nadłamany i cię łamie pod nogą, ale upadasz i ważne jest to, żeby się nie załamać tym, że upadłeś i nie płynąć w tych dragach, w tym alkoholu, w tym źle dalej, tylko walczyć o siebie i iść gdzieś tam do góry, do przodu. I ja mimo tego, że tyle razy upadłam, bo naprawdę to nie było raz, nie było dwa, tylko kilkanaście, gdzie upadałam i to nawet na dwa dni, jeden dzień, gdzie poszłam po prostu się napić. Poszłam gdzieś tam i zaproponowali mi dragi i poleciałam, popłynęłam. Ale mimo tego, że popłynęłam, to znowu wróciłam i znowu gdzieś tam staram się i dążę do celu i gdzieś tam walczę o siebie i o dobro.
Po pierwsze problem, po drugie akceptacja, to kręta droga życia, tak jak kręta ta relacja.
To najlepiej pisać wtedy, kiedy jesteś na to gotowym. Nieważne, czy masz dobry dzień, czy zły dzień, tylko ważne jest, czy jesteś gotowy na to, żeby napisać o tej relacji z ojcem, o tym, co się działo w domu. Ja na przykład, jeżeli chodzi o tę piosenkę o ojcu, miałam bardzo dużo pomysłów na tę piosenkę i różne miałam wątki, ale uważałam, że jestem gotowa na to, aby napisać w końcu o ojcu i się otworzyć, więc tak zrobiłam. A wiele ludzi przez całe życie kryje w sobie różne rzeczy. I boi się o tym mówić. A ja w wieku 17 lat już się otworzyłam i jestem się bardzo dumna, bo widzę w sobie samej progres, jaki robię. A druga sprawa jest taka, że patrząc na perspektywę czasu, jak byłam dzieckiem i bałam się mówić nawet o tym, że jestem głodna, a teraz nie boję się o tym mówić, co przeżywałam w życiu, jestem dumna, że robię coś takiego, że jestem w stanie mówić o tym, co przeżywałam. I też dużo daje wsparcie właśnie miłość, przyjaźń.
Spodziewałabyś się, że padną z twoich ust takie słowa 10 lat temu?
Ja bym się rok temu nie spodziewała, że coś takiego padnie z moich ust, ponieważ rok temu właśnie był mój upadek taki ostry, gdzie na pół roku zniknęłam z zespołu i popłynęłam w dragi, w alkohol, w seks, w melanżowanie po prostu. A teraz po prostu jestem dumna, że z tego wyszłam i cieszę się, że mogę o tym mówić.
Dzięki, że zostaliście z nami do końca. Być może ten dzisiejszy odcinek będzie dla was inspiracją do tego, żeby znaleźć czas, żeby trochę sięgnąć w głąb siebie. Pisanie piosenek może być dobrym sposobem na to, żeby znaleźć te wszystkie pokłady różnych trudnych rzeczy, które mamy w środku. Może weźmiecie udział w kolejnych edycjach Się Kręci. W każdym razie zachęcam was do tego, żebyście weszli na ich Facebooka, bo tam będą informować o tym, co w najbliższym czasie. A czeka nas właśnie ta słynna premiera teledysków, koncert finałowy. Również śledząc ich media społecznościowe, znajdziecie piosenki, które zostały nagrane przez uczestników w poprzednich latach. I to są piosenki właśnie sprzed 9 lat, sprzed 5 lat, więc będziecie mogli zobaczyć, kim są bohaterowie całego tego projektu. Obiecuję, że do tych problemów, z którymi obecnie mierzą się młodzi ludzie, jeszcze wrócimy w podcaście Ważne. Wątków jest bardzo dużo, więc obserwujcie. Będę informować o kolejnych odcinkach i kolejnych gościach. A tymczasem żegnam się z wami. Do usłyszenia.